Babcia przepowiedziała trafnie. Deszcz wkrótce się rozpadał. Ledwo Andy znalazł się w domu, zaczęły spadać pojedyncze, wielkie, ciepłe krople, a potem było ich coraz więcej i spadały coraz szybciej. Kolacja była tego wieczoru jeszcze przyjemniejsza niż zwykle. Deszcz dudnił o dach werandy, a przez otwarte okna wpadał zapach ciepłej ziemi, która mogła wreszcie napić się dosyta. Za deszczową zasłoną ogród lśnił świeżą, obmytą zielenią. Na kolację były kartofle w mundurkach, a do nich miska twarogu. Twaróg był wymieszany ze śmietaną i gęsto posypany drobniutko posiekanym szczypiorkiem. Zielona łączka, na której kwitły biało-czerwone kawałki rzodkiewek. Cała rodzina rozmawiała głośno i wesoło. Każdy miał coś do opowiedzenia. Mama o dyktandzie z Endym, Jurek o meczu piłki nożnej i aż dwóch bramkach, które strzelił. Krysia o jakiejś swojej koleżance, która obiecała jej pożyczyć spodnie i buty do konnej jazdy, a ojciec o nowym wężu do podlewania ogrodu, ponieważ go właśnie kupił i akurat dzisiaj nie mógł go wypróbować, gdyż tego wieczoru niebo zatroszczyło się o podlewanie. No a ty, Andy? Zapytała mama. Nie opowiesz nam, coś dzisiaj robił? Andy rozgniatał kartofle na swoim talerzu, mieszał je z zielono nakrapianym twarogiem i robił z tego wszystkiego smaczną papkę. Jeżeli mama przypuszcza, że on zacznie teraz opowiadać o babci, o tym jej cudownym samochodzie i łapaniu dzikich koni w stepie, to się myli. Nic nie chcę opowiadać, oznajmił. Chcę o coś zapytać. No to mów, zachęciła go mama. Pytaj, dodał tatuś. Jak to właściwie jest z korsarzami? Co oni naprawdę robią przez cały dzień? Pytał Andy. Jurek okazał się natychmiast gotów do udzielenia mu wyczerpujących informacji. Pędzą na szybkich swoich łodziach przez morze i gdy tylko zobaczą jakiś statek, zaraz go kaperują i wydają przy tym takie dzikie okrzyki. Jurek najpierw zahuczał basem, co brzmiało jak syrena portowa ostrzegająca statki przed mgłą, a zaraz potem wydał z siebie przenikliwe wycie. Ha! Belo zaczął warczeć. Jurek, upomniała matka, nie opowiadaj Endiemu takich okropności. A co to znaczy kaperować? Spytał Andy. Kaperować oznacza szturmować statek, wyjaśnił Jurek. Korsarze wdrapują się zwinnie jak małpy po kadłubie statku, trzymając noże w zębach, a jak już znajdą się na pokładzie, albo krzyczą, albo trzymają te noże w zębach, przerwała mu Krysia, bo obu tych rzeczy naraz robić nie można. A jak już znajdą się na pokładzie? Uparcie dopytywał Andy. Wtedy walczą z marynarzami, z kapitanem i wtedy dzieją się niesamowite rzeczy, mówię ci. Jurek akurat obierał kartofel, a ponieważ trzymał jeszcze w obu rękach nóż i widelec, zaczął nimi z lewej i prawej strony dźgać powietrze, wydając znowu bojowe okrzyki. Huj, ha! Jerzy, bo zaraz odejdziesz od stołu, zawołała mama. A potem? Pytał Andy. Co się dzieje potem? Jurek grzecznie położył nóż na stole i mówił dalej łagodnym, uspokajającym tonem, jakim się małym dzieciom opowiada bajki. A potem źli korsarze długo, długo walczą z dobrymi marynarzami i dobrym kapitanem, a ponieważ tu, na tej werandzie, wszyscy się boją, że mały Andy wcale dziś z tego powodu nie zaśnie. Wszystko się dobrze kończy i źli korsarze zostają pokonani. Marynarze krępują ich linami okrętowymi, tak że są całkiem zasznurowani, jak niemowlęta w powijakach i nawet drgnąć nie mogą. Koniec! Zawołała mama i ręką zasłoniła usta Jurkowi. Koniec tych okropności. A przy tej okazji, skoro już mowa o linach okrętowych, czy ktoś z was widział przypadkiem mój sznur od bielizny? Andy zakrztusił się jakimś kęsem i zakaszlał. Musiał wyciągnąć w górę obie ręce, a Krysia poklepała go po plecach. A gdy się już wykaszlał i odzyskał mowę, rozmowa przy stole przeszła na inny temat. Kolacja się skończyła. Mama odnosiła naczynia do kuchni. Andy wymknął się za nią. Ten sznur od bielizny... Wisi tam, na jabłoni, powiedział. Czy mam teraz po niego pójść? Dlaczego wisi na jabłoni? Zdziwiła się mama. Bo potrzebowaliśmy go na lasso. Kto my? Ty i babcia? Andy skinął głową. Do łapania koni. Nie patrzył na matkę. Zaraz mi przynoś ten sznur, nakazała surowo. Andy nieśmiało protestował, że na dworze zrobiło się już ciemno, a oprócz tego pada deszcz. Mama odpowiedziała, że powinien był wcześniej o tym pomyśleć i że sznur od bielizny nie jest przeznaczony do łapania koni. Ze spuszczoną głową Andy poszedł do kuchennych drzwi wiodących do ogrodu. Deszcz chlusnął mu prosto w twarz. Mogę się pośliznąć, bo cały pień jest przecież teraz taki śliski, mruczał żałośnie. I mogę nawet spaść z samej góry. Nic ci się nie stanie. Mama wydawała się absolutnie niewzruszona. Idź, no idź. Głęboko zaczerpnął tchu i skulony wybiegł na deszcz. Pod jabłonią zrzucił sandałki i wdrapał się na drzewo. Brr, jakże tam było mokro. A gdy tylko schwycił się jakiejś gałęzi, natychmiast chlusnęło na niego całe wiadro wody. Prosto na głowę i za kołnierz. I zimne strumyczki spływały mu po plecach. Masz ten sznur? Wołała z dołu mama. Poszła za nim i teraz z jego winy przemokła tak samo jak on. Zwinął sznur, zrzucił go i usłyszał, jak spadł na dole na ziemię. Leżał tam jeszcze, gdy Andy zszedł z drzewa. Mama pobiegła przodem. U drzwi kuchennych dogonił ją. Jest! Wyciągnął ku niej mokrzusieńki kłąb sznura. Odnieś go do pralni tam, skąd go wziąłeś. Masz ci los. Teraz musiał jeszcze zejść do piwnicy, gdzie tak bardzo nie lubił chodzić po ciemku. Dopiero potem, w łazience, mama znów była dla niego dobra. Wytarła mu do sucha przemoczone włosy i powiedziała, że właściwie Andy mógłby wcale się dzisiaj nie myć, skoro oboje przeszli przez taki solidny prysznic. Kiedy go pocałowała na dobranoc, zapytał, czy ty się gniewasz na babcię? Ależ Andy, jakże mogę się gniewać na kogoś, kto w ogóle nie istnieje? A na mnie? No raczej już na ciebie, bo cóż ty sobie właściwie wyobrażasz? Jeśli jutro przyjdzie ci do głowy, że twojej babci potrzebna torebka albo parasol, to po prostu weźmiesz moją torebkę albo ojca parasol i zawiesisz je na jabłoni? Nie, na pewno nie, zapewniał Andy. Babcia nie potrzebuje zresztą torebki, ma przecież swój worek, a żadnych parasoli też jej nie trzeba, bo one rosną w jej samochodzie. Oj, Andy, westchnęła mama i dała mu już spokój. Deszcz padał przez całą noc. Rano Andy uznał za wykluczone, żeby babcia przyszła na mokrą jabłoń. Ale w południe zaświeciło słońce i po południu była znowu wspaniała pogoda i śliczne lato. Doprawdy świetna pogoda na zamorską wyprawę i na polowanie na tygrysy. Babcia czekała już na gałęzi, nieco niższej niż ta, na której zwykle siedzieli, żeby mogli natychmiast wyruszyć. Podróż do Indii potrwa dość długo, oznajmiła, zwłaszcza jeśli po drodze zmuszeni będziemy do walki z korsarzami. Wsiedli do jasno-błękitnego samochodu i pojechali prościutko do najbliższego portu, gdzie zakotwiczony był żaglowiec. Oba konie kłusowały za nimi.
Ahoj, powiedziała babcia basem, gdy wchodzili po chybotliwej kładce na pokład. Samochód i konie uwiążemy do głównego masztu, żeby przy wysokiej fali nie wyleciały za burtę.
Ahoj było wyrażeniem z języka marynarzy, tak samo jak zwrot wylecieć za burtę. I Andy musiał się teraz przyzwyczajać do takich słów. Zanim wyruszyli, babcia wydobyła znowu rozmaite niespodzianki ze swego worka. Dla Andy'ego czapkę marynarską z długimi, powiewającymi na wietrze wstążkami, a dla siebie czapkę kapitańską i marynarską fajkę. Oba te przedmioty należały jeszcze do pradziadka Andy'ego, kapitana. Czapkę włożyła sobie na swój wielki kapelusz z piórami, a fajkę kazała Andy'emu nabić.
Prawdziwy wilk morski, mówiła znowu basem, przez całą drogę nie wyjmuje faji z gęby.
Znów przemawiała jak prawdziwy marynarz, a Andy tak długo musiał trzymać płonącą zapałkę, że o mały włos przypaliłby sobie palce. Babcia pykała i pociągała z fajki i wypuszczała wielkie kłęby burego dymu. Ludzie w porcie dziwili się, co nie miara.
A cóż tam tak dymi? Pytali. Przed chwilą wypłynął przecież żaglowiec, a teraz wygląda, jakby to był parowiec.
Andy miał pełne ręce roboty. Z wyjątkiem funkcji kapitana sprawował wszystkie inne. Był chłopcem okrętowym, marynarzem, sternikiem i kucharzem. Całą załogą. Musiał wciągać żagle na maszty. Wielki żagiel, średni i mały. Musiał szorować pokład i zwijać liny okrętowe. Musiał wdrapywać się na najwyższy maszt i wypatrywać, czy nie widać już, gdzie korsarzy. A potem znowu złazić na pokład do kajuty i gotować strawę dla siebie i kapitana. Ledwo zipał, tyle miał pracy. Początkowo podróż odbywała się bez przeszkód. Żeglowali sprawnie, pędzeni rześkim wiatrem, o którym babcia mówiła, że w języku marynarzy nie nazywa się on rześki wiatr, tylko ostra bryza. Lecz z czasem owa bryza stawała się coraz ostrzejsza, a potem nadleciała burza. Andy siedział właśnie na maszcie w bocianim gnieździe.
Ahoj!
Krzyknęła z dołu babcia.
Widzisz korsarzy?
Ahoj!
Odkrzyknął Andy.
Nie ma korsarzy, ale widzę chmury zupełnie czarne, a morze jest zielone i nadbiegają takie wielkie fale.
Babcia przypięła mocno kapelusz i splunęła w garście.
O, teraz się zacznie robota. Duży żagiel zwinąć, średni żagiel zwinąć. Wszystko przywiązać, przygotować łódź ratunkową, uderzyć w dzwon alarmowy, cała załoga w bojowym pogotowiu.
Cała załoga zsunęła się z masztu, uderzyła w alarmowy dzwon, wciągnęła żagle i przywiązała wszystko, cokolwiek było ruchome na statku, do masztów i burt. A burza była już nad nimi. Huczała, gwizdała, wyła. Bałwany wysokie jak wielopiętrowe kamienice zaczęły miotać statkiem i zamykały się nad nim.
Ahoj!
Krzyczała babcia poprzez huk burzy.
Jesteś tam jeszcze?
Ahoj!
Wrzeszczał Andy w odpowiedzi.
Tak jest, kapitanie! Siła wiatru 12!
Wołała babcia.
Chyba nie dostaniesz morskiej choroby!
Ale Andy nie miał czasu na morską chorobę. Mimo, że był przemoczony na wskroś, a burza rzucała nim na wszystkie strony, dzielnie się trzymał na nogach i pilnował wszystkiego. Uspokajał właśnie przerażone konie, które chciały zerwać się z uwięzi i donośnie rżały wśród huczącego wichru, gdy nagle ktoś zawołał:
Hej, ty! Tam na drzewie!